W dzisiejszym wieczornym paśmie Radia Łódź rozmawiamy o pieczy zastępczej, próbując ją zrozumieć, ale też zachęcić tych z Państwa, którzy być może mają przed sobą takie życiowe dylematy i być może chcą pomóc po prostu. Ale zaglądamy też w regionie łódzkim do kilku instytucji, które na co dzień opiekują się dziećmi, stwarzają im nowe warunki życia, pomagają i wciąż wychodzą z nowymi inicjatywami. I takim przykładem jest Fundacja Happy Kids. Ze mną w studiu prezes Fundacji Aleksander Kartasiński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu.
To zacznijmy tak szkolnie od początku, od podstaw. Fundacja Happy Kids, łódzka inicjatywa, na czym się skupia, czym się zajmuje?
Fundacja od 20 lat tworzy i prowadzi rodzinne domy. Rodzinne domy, które mają tą końcówkę dziecka, ponieważ oczywiście musimy pamiętać, że piecza zastępcza w większości z nas kojarzy się właśnie z domem dziecka. My staramy się przełamywać ten stereotyp, mówiąc o rodzinnej opiece, o rodzinnej alternatywie albo próbie stworzenia alternatywy dla tych dzieci, które nie mogą przebywać, czy wychowywać się wspólnie z rodziną biologiczną w ich domach z różnych powodów. Pamiętajmy, że te dzieci trafiają niezależnie od siebie, a głównym powodem to jest niestety niewydolność tych rodzin, tych osób, które nie stanęły na wysokości zadania z różnych powodów, czy to losowych, ale niestety przede wszystkim ze względu na swoje ułomności, które powodują, że te dzieci zostają bez opieki.
Rodzinne domy dziecka, tak dokładamy to, bo potrzeba, ale tak, nie chcemy budować takiej, no jednak dość smutnej konotacji wokół tego terminu, ale jak rozumiem, nie jest to tylko konotacja, to są też realne rzeczy, które tam się dzieją, które mają odczarowywać trochę te klasycznie rozumiane domy dziecka.
Pamiętajmy o tym, że wychowanie dziecka, tak jak my znamy to z naszych domów prywatnych, wśród naszych rodzin, jest bardzo trudnym zadaniem. Jeszcze trudniejszym jest wychowywanie dziecka nie swojego, dziecko, które trafia do pieczy. Pamiętajmy, że to są dzieci obarczone bardzo trudną historią, traumami, które przeżywają. Dzieci, które wymagają specjalistycznej opieki nie tylko zdrowotnej, ale psychologicznej, terapeutycznej, rehabilitacji. To są dzieci bardzo często zaniedbane, czy właśnie ze względu w obszarze zdrowotnym, czy edukacyjnym. Obszar wychowawczy jest jakby czymś naturalnym. I tym bardziej osoby, które sprawują opiekę nad dziećmi w domach dziecka, w rodzinnych domach dziecka, w rodzinach zastępczych, są to osoby, które muszą posiadać niesamowite zasoby, nie tylko empatii, nie tylko chęci działania w tym obszarze, ale przede wszystkim muszą również posiadać wiedzę. Więc trudno jest zostać rodzicem zastępczym, jeżeli nie mamy tych zasobów, o których wcześniej wspomniałem, bo całą resztę możemy nabyć. Są specjalistyczne kursy, jest przygotowanie takiej osoby do pracy, ale my musimy się przygotować po to, żebyśmy skutecznie mogli tymi dziećmi się zaopiekować.
Ale panie prezesie, mówimy o rodzinnych domach dziecka i jednocześnie o rodzinach zastępczych, czyli jak gdyby ta instytucjonalna piecza tutaj nam się miesza trochę z tą drugą. Jak to rozgraniczyć w waszej działalności?
Ustawa rozgranicza, tak, pieczę instytucjonalną od pieczy rodzinnej. My prowadzimy rodzinne domy. Ja może ładnie to nazwę, zgodnie z ustawą, to są placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.
Czyli coś pomiędzy, czy jednak instytucjonalna piecza?
Więc jesteśmy pieczą instytucjonalną. Jeżeli wejdziemy do któregokolwiek z naszych domów, tak naprawdę to jest rodzina. Rodzina, która posiada trochę więcej dzieci. Ja celowo mieszam te dwa pojęcia, ponieważ rozgraniczenie na pieczę rodzinną a instytucjonalną możemy dokonać w naszych głowach tylko i wyłącznie wyobrażając sobie te duże molochy. Tak? Kojarzymy to z pieczą instytucjonalną, gdzie setki dzieci przebywały w jednym budynku. Oczywiście teraz zapisy ustawy redukują. Nowy zapis mówi, że nie powinno być tam więcej niż 14 dzieci. Super, zapisy ustawy jedno, ale realia. Czy co mamy zrobić? Czy co mają zrobić osoby, które prowadzą te duże domy, wystawić te dzieci na zewnątrz? Rodziców zastępczych brakuje. To o tym wiemy od dawna. Kandydatów również, bo nie każdy może zostać rodzicem zastępczym, ale zawsze daję przykład, że nie każdy będzie lekarzem, nie każdy będzie strażakiem czy policjantem. Tak samo nie każdy może zostać rodzicem zastępczym i to nie znaczy, że jest złym człowiekiem. Po prostu jego zasoby nie pozwalają na to, aby poradzić sobie z tymi trudnymi sytuacjami, którymi przychodzi się mierzyć każdego dnia.
Ta kameralność tych domów, jak rozumiem, ten rodzinny charakter, na czym polega, czym różni się od tego molocha, o którym pan także wspomniał w tym naszym stereotypowym myśleniu? O co dbacie tam przede wszystkim?
Proszę państwa, wyobraźmy sobie dom. Dom z wieloma pokojami, ósemką biegających dzieci. Od maluszków po prawie dorosłe. I tak naprawdę tak wygląda wiele domów, w których wychowują się dzieci. Rodzinne domy mają za zadanie i cel pokazać, że mimo, że jest nas dużo, mimo, że jest ósemka dzieci, to jesteśmy rodziną. Mamy podział obowiązków, mamy wspólne radości, wspólne troski, wspólne zainteresowania, ale bardzo istotnym elementem jest pokazanie, że tata, mama, oczywiście to są rodzice zastępczy, ale tata, mama nie muszą pić alkoholu wieczorem do kolacji. Jeżeli siadamy do Wigilii, nie trzeba wcale stawiać flaszki na stół. Jeżeli mamy święta, spotykamy się ze znajomymi, to nie oznacza, że musi być libacja alkoholowa, a potem awantura na koniec. Pokazujemy, że życie jest normalne. Bardzo często przyjeżdżam na różnego rodzaju uroczystości do domów, gdzie przyjeżdżają dziadkowie, babcie, gdzie siadamy wszyscy do stołu i czujemy tą atmosferę rodziny. To jest najistotniejsze, ponieważ pamiętajmy, że te dzieci, kiedy dorosną, będą zakładały swoje rodziny. One będą powielały te wzorce, w które wykształcimy im w tym życiu dziecięcym.
A co najważniejsze, chyba też polega to na tym, żeby wykształcić nowe wzorce, wyzbyć się tych, które z tych biologicznych rodzin często w tragicznych okolicznościach doświadczały, prawda?
Oczywiście, to jest bardzo istotne, dlatego że jeżeli trafiają dzieci do mnie, które nigdy nie doświadczyły
bliskości, ciepła?
Tak. Tego, co rodzice powinni dawać dzieciom. Zrozumienia, wyrozumiałości, tłumaczenia. To nie chodzi o to, żeby głaskać po głowie. Czasami trzeba...
Nie ma idealnego życia, nigdzie.
Tak. Czasami trzeba być stanowczym i egzekwować. Słuchaj, trzeba się uczyć.
Masz swoje obowiązki.
Dokładnie. Tutaj staramy się kształtować te postawy, które w przyszłości spowodują, że dziecko, które zakłada swoją własną rodzinę, nie zacznie od tego, żeby okładać kijem czy ręką kobiety, czy nowonarodzonego dziecka. Te wzorce niestety, które powielamy, które są wykształcone w naszym życiu wcześniejszym, przekładają się później na patologie, które widzimy wśród rodzin, które nawet w mediach są określone jako nawet zwyrodniałe. To się z czegoś bierze. To się bierze właśnie z tego, że nie było szansy doświadczenia tego we wcześniejszych okresach, wyrobienia sobie nawyków i zrozumienia, że drugi człowiek jest kimś, kto ma być nam bliski, z którym powinno być nam dobrze. I to jest nasz partner, partnerka, to są nasze dzieci, bo one tworzą tą najbliższą więź, która jest niezbędna do tego, żebyśmy funkcjonowali w przyszłości prawidłowo.
Gdzie te domy się znajdują? To jest cały region łódzki? Jak to wygląda?
Tak, my prowadzimy obecnie 17 domów, z czego 10 jest na terenie Łodzi, 7 w poza, jest to w powiecie piotrkowskim, wieruszowskim, zgierskim. To są domy, które każdy z nich jest inny. To są fizycznie, jakbyśmy na nie spojrzeli, domy jednorodzinne, w których jest po prostu więcej dzieci. I to są domy, które nie wyróżniają się na tle pozostałych. Tu nie ma czerwonych tabliczek z napisem tu jest dom dziecka. Dzieci nie chodzą z tarczami przyszytymi do czapek. Te dzieci żyją normalnie w środowisku, w otoczeniu, wśród sąsiadów, wspólnie się bawią, wspólnie wygłupiają, wspólnie jeżdżą do szkoły i na różnego rodzaju zajęcia. To jest coś, co powoduje, że...
Wtapiają się naturalnie w tłum. Ja wiem, że być może to brzmi trochę... też nad wyraz, ale to jest chyba ważne, żeby nie naznaczać tych dzieci faktem, że ich życie potoczyło się tak, a nie inaczej, w związku z tym nie wychowują się w tradycyjnej, dobrze rozumianej, zdefiniowanej rodzinie biologicznej, tylko muszą szukać i układać sobie to życie z praktycznie obcymi ludźmi, prawda?
Polacy jesteśmy narodem stereotypowym, więc bardzo często dochodziło do sytuacji alienującej dzieci. Więc były pomysły, ja tutaj już nie chcę przypominać, kto na nie wpadał, były pomysły, aby takie domy jak nasze oznaczać specjalnymi tablicami, że tu jest właśnie dom dziecka. Ja walczyłem z tym od samego początku, dlatego że pamiętajmy, te dzieci są takie same jak inne. One mają inną historię. Często dużo tragiczniejszą, niż możemy sobie wyobrazić.
I nie mieli na nią wpływu.
I one nie miały na nią wpływu. I dlatego my dokładamy wszelkiej staranności, aby te dzieci nie czuły się gorsze. Bo one potrzebują tak samo jak każde dziecko, żeby uczestniczyć w grupie. Być takim samym radosnym młodym człowiekiem, jak wszystkie pozostałe dzieci, które widzimy dookoła na co dzień.
Skąd te dzieci pochodzą? To są jakieś określone środowiska? Też wiek determinuje to, czy można skorzystać z waszej pomocy? Jak to wygląda?
Nie ma reguły. Bardzo często dostaję telefony ze szpitala, gdzie jest 2-3-dniowe dziecko do zebrania. I to zaopiekowania. Ale mamy również wychowanków, którzy za moment będą kończyli 25 lat i odchodzili w swoje dorosłe
życie. Bo to jest ta granica.
Tak.
Jeżeli oczywiście ten młody człowiek się uczy do 25
tak,
roku.
Tak, staramy się, żeby ten kapitał wiedzy mogły jak najbardziej skutecznie wypełnić jeszcze pod naszymi skrzydłami. To są ludzie, którzy wchodzą w życie zawodowe, którzy kończą studia, kończą szkoły. Chociaż pamiętajmy o tym, że nie każdy musi skończyć wyższą uczelnie. Bardzo często dla tych dzieci, dla tych młodych osób zrobienie uprawnień na wózek widłowy jest szczytem umiejętności, ale ten dokument pozwoli mu w życiu lepiej funkcjonować.
I to jest ten cel, którego czasami może zabraknąć.
Tak, staramy się diagnozować, dostosowywać narzędzia, dostosowywać do możliwości i potencjału danego dziecka, tak żeby maksymalnie pomóc mu w tym starcie, kiedy on będzie funkcjonował w dorosłości. My staramy się pomagać również w tym okresie, kiedy już dziecko się usamodzielni. Ja mam kontakt ze wszystkimi wychowankami. Przez te 20 lat straciłem kontakt tylko z dwójką, która wyjechała za granicę. Ale my tworzymy mieszkania usamodzielnień, tworzymy mieszkania treningowe, staramy się pomagać i aktywizować zawodowo program Pierwsza Praca, z wieloma pracodawcami jesteśmy w stałym kontakcie, gdzie dziecko, przepraszam, tak nazywam, dla mnie to wszyscy są dzieci, taki młody człowiek idzie do pracy, dostaje swojego opiekuna, mentora, który pomaga mu się wdrożyć w tą nową rzeczywistość, w której się znajduje, ale również nie zapominamy o tych dzieciach, o których zapomniał system. Są to dzieci, które wychowują się w pieczy zastępczej, w rodzinnych domach dziecka, wychowują się w rodzinach zastępczych, które nigdy nie będą samodzielne. To są dzieci obarczone dysfunkcjami, dla których jedyną alternatywą w dorosłości to jest DPS. Dom pomocy społecznej.
Niepełnosprawność?
Tak. I takie dzieci, mimo że my nie jesteśmy domami integracyjnymi, w każdym z naszych domów takie dziecko się wychowuje z innymi.
Czyli to jest właśnie, to jest taka społeczność różnorodna, tak? To nie jest tak, że są osobno rodzinne domy dziecka dla dzieci z niepełnosprawnościami i osobno dla dzieci zdrowych. Raczej też budujecie te społeczności na takiej zasadzie, jak wygląda po prostu świat, tak?
Dokładnie tak. Każde dziecko jest inne, każdy z nas jest inny, każdy z nas ma jakąś dysfunkcję, czy to widoczną, czy ukrytą. Więc tak samo wśród dzieci. Ale nawiązuję do tego, że są dzieci, które właśnie wychowują się po 15 lat w naszych domach, a później ja mam je skazać na DPS, na miejsce, gdzie z rodzinnej atmosfery, z rodzinnego domu trafi do molocha, gdzie jest 200 dzieci. Mam taki przykład. Dlatego postanowiłem i rozpoczęliśmy taki projekt budowy pierwszego rodzinnego domu pomocy społecznej dla dzieci z pieczy. To jest coś, o czym ludzie zapomnieli. O tym, że te dzieci najlepiej jest wystawić poza system, bo one tak naprawdę w nim zginą. To nie są setki tysięcy ludzi, to są setki dzieci. Ale to o tych setkach nie możemy zapominać. Stworzymy pierwszy, drugi, trzeci, ile będzie potrzeba. po to właśnie, żeby te dzieci nie dostawały w swoim przyszłym życiu dodatkowej traumy, przychodząc od kochających braci, sióstr i mamy, taty, nagle do opiekunów i 200 innych pensjonariuszy.
Ten pierwszy dom, gdzie powstaje?
Pierwszy dom powstaje w Łęce Opatowskiej. To jest województwo wielkopolskie, bardzo blisko naszych trzech domów, które znajdują się w powiecie wieruszowskim. Może dlatego, że tam mamy najwięcej dzieci, które będą musiały skorzystać z takiej formy opieki. Ale również w Łodzi takie potrzeby są. Kiedy rozmawiam z osobami, które odpowiedzialne są za pieczę, bardzo często słyszę: okej, powiedz tylko, kiedy my tutaj mamy całe mnóstwo skierowań, już prawie gotowych.
To powiedzmy jeszcze o tych, którzy opiekują się tymi dziećmi, zarówno w tych rodzinnych domach, również ci, którzy wezmą na siebie jeszcze ciężar opieki nad osobą niepełnosprawną, dzieckiem niepełnosprawnym. To są specjaliści, to są też ludzie, którzy na przykład nigdy się tym zawodowo nie zajmowali, nagle się do was zgłaszają i pytają: chciałabym pójść, czy chciałbym pójść w tym kierunku, pomóżcie mi, jak mogę to zrobić. Kto to jest?
To są cisi bohaterowie, którzy mając zasoby, nie wiedzą tak naprawdę, zasoby empatii, zasoby takiej pogody ducha pozwalającej na to, żeby zaopiekować się innym człowiekiem, oni przychodzą i się pytają: a czy ja mógłbym się opiekować dzieckiem? Czy ja byłbym dobrym rodzicem? Proszę Państwa, każdy z nas, bez względu na to, jakie ma wykształcenie, jaki ma zawód, może opiekować się dziećmi, bo zostajemy rodzicami nie dlatego, że mamy tytuł magistra, tylko dlatego, że zakładamy swoją rodzinę. Oczywiście przepisy regulują, kto może być dyrektorem w rodzinnym domu dziecka, kto może zostać...
Tu trzeba mieć już konkretne kompetencje, tak, doświadczenie.
Ale wykształcenie nie jest czynnikiem determinującym, dlatego że tak naprawdę są te minimalne wymogi, które należy spełnić. Są wymogi formalne, niekaralność, oświadczenia, brak obowiązków alimentacyjnych, etc., etc. Mógłbym tego wymieniać całe mnóstwo. Ale tak naprawdę to są nasze predyspozycje. Czy my jesteśmy w stanie podźwignąć ciężar? Ponieważ bardzo często zdarza się tak, że ludzie pełni empatii, pełni idei rozpoczynają pracę jako rodzic zastępczy, stykają się nagle z taką bardzo brutalną rzeczywistością, gdzie nagle się okazuje, że przychodzą do nich dzieci, które nie składają rączek, dziękując za łaskę, którą doznali, trafiając do rodziny zastępczej.
A to są dzieci z konkretnymi problemami?
Tylko dzieci z problemami, które zaczynają rozrabiać, zaczynają okazywać swoje emocje, te negatywne emocje.
Są agresywne.
Bardzo często agresje, tak? I z tym nie potrafimy sobie poradzić, nie potrafimy tego zrozumieć ani okiełznać. Stąd potrzeba ukończenia specjalnych kursów, które pozwolą nam dowiedzieć się, jak powinniśmy reagować, jak sobie radzić, nie tylko z dziećmi, ale pamiętajmy, jak sobie radzić z własnymi emocjami. Do tego, jak nie poddawać się wypaleniu zawodowemu, gdzie wypalenie zawodowe, o którym często słyszymy, dotyka każdego w tym zawodzie, w tym, co się nazywa pieczą zastępczą. To wypalenie zawodowe zdarza się dużo częściej, jest dużo bardziej nasilone. Więc również tutaj jest naszą rolą, abyśmy pomagali rodzicom zachować ten spokój, bo ich spokój przekłada się na lepsze oddziaływanie dla dzieci.
Wciąż apelujemy do tych wszystkich, którzy być może rozważają taką możliwość w swoim życiu, by stać się rodziną zastępczą. Wiemy, że jest bardzo dużo kampanii, które mają tę ideę promować, zachęcać, które mają gdzieś tam też ułatwiać kwestie formalne. Czy myśli pan także ze swojego doświadczenia na przestrzeni tych wszystkich lat, że to idzie w dobrym kierunku, czy wręcz przeciwnie, że gdzieś to myślenie o tym, że mogę stać się rodziną zastępczą, no gdzieś się zatrzymało po prostu?
Ja zawsze powtarzam, że wydrukowanie kilku ulotek, czy kalendarzy, czy nadrukowanie długopisów i rozdawanie, jak to pięknie być rodzicem zastępczym, nie jest chyba najlepszym kierunkiem. Ja zawsze zachęcam do tego, aby sięgać źródeł. Ja służę nie tylko swoją osobą, ale wszyscy nasi rodzice służą swoim doświadczeniem, gdzie bardzo często warto odczarować trochę tą pieczę. Bo z jednej strony mamy problemy, o których mówiliśmy, o tych ciemnych stronach, ale są też te jasne. Ja to nazywam małe szczęścia. Kiedy dziecko osiąga jakiś sukces, po wielu latach borykania się z problemem, nagle widzimy sens tej pracy. Też pamiętajmy o tym, że my na co dzień, przebywając z dziećmi, wychowując je, opiekując się nimi, nie zauważamy zmian, ale ktoś z zewnątrz je zauważa. Ja pamiętam taką sytuację, która była chyba trudna do opisania, kiedy po 5 latach dziewczynka, która niepełnosprawna, która pierwszy raz samodzielnie zawiązała buty. To była radość dla całej rodziny, dla wszystkich dzieci. Ci ludzie dostali skrzydeł. To są te małe szczęścia, o których musimy pamiętać, a które naprawdę są bezcenne. Jeżeli tylko komuś przeszło przez myśl, czy ja się nadaję, czy ja bym mógł, zapraszam. Najpierw warto to zweryfikować. Pojechać do takiego domu, spotkać się z taką rodziną, posiedzieć chwilę z filiżanką kawy czy herbaty, popatrzeć, jak to wygląda, porozmawiać z praktykami. To jest najlepsza forma promocji, ponieważ warto dowiadywać się o tych plusach, o tych minusach. W mojej ocenie plusów jest dużo więcej niż minusów.
Też oczywiście nie będziemy tworzyć absolutnie idealnego obrazu, bo to jest znów ta proza życia, która ma różne odcienie. To są często problemy i emocjonalne, i takie czysto, powiedziałabym, materialno-logistyczno-organizacyjne. Ale jak rozumiem, ci rodzice, nawet jeśli decydują się już na to, by właśnie stać się rodziną zastępczą, oni nie pozostają sami sobie. Oni mogą liczyć wciąż na pomoc, wsparcie.
Tak. Ja nie chcę komentować wsparcia, jakie instytucje odpowiedzialne za pieczę zastępczą realizują. Ja mogę mówić to, co my
z waszej perspektywy, z Fundacji
Dlatego,
Happy
że Fundacja od samego początku nie tylko buduje, tworzy i utrzymuje te domy, ale tak naprawdę to, co jest najistotniejsze, to wsparcie dla rodziców i dla dzieci. To jest pomoc specjalistyczna, pomoc pedagogów, pomoc psychologów, którzy 24 godziny na dobę są dostępni po to, żeby w każdym momencie trudnym, konfliktowym czy z którym nie dajemy sobie rady, można było wykonać telefon albo poprosić o to, żeby ktoś przyjechał. To jest niesamowita siła napędowa dla tych ludzi, ponieważ wiedzą, że nie są sami. A wsparcie to jest największa bolączka hamująca rozwój pieczy zastępczej. Pewnie dlatego my pracujemy bezustannie od ponad 20 lat, a wiele rodzin zastępczych się rozpada, wiele rodzinnych domów jest likwidowanych, ale główną przyczyną jest przede wszystkim brak wsparcia tych ludzi. Więc jeżeli dobrze zorganizujemy system wsparcia, to na pewno będziemy mogli liczyć na to, że chętnych do pracy jako rodzice zastępczy, chętnych do pełnienia tej misji, chociaż ja daleki jestem od używania tego słowa, będzie coraz więcej. Bo będziemy trochę pozbywać się tych lęków, które są. Bo bardzo często spotykam się z takim pytaniem, no dobrze, a jak dziecko... nie chcę używać tutaj drastycznych jakichś przykładów, ale jeżeli dziecko zrobi coś złego, to jak ja mam reagować? Okej, nie bójmy się. Każde dziecko jest brykalskie, tak? Każde dziecko, zwłaszcza, że pamiętajmy, wyobraźnia dzieci jest nieograniczona. Tutaj, co one mogą wymyśleć, to jest trudne nawet do ubrania w jakiekolwiek książki czy artykuły. Ale nie bójmy się takich sytuacji. Reagujemy bardzo często instynktownie, ale mamy za sobą wsparcie specjalistów, którzy są przygotowani na takie sytuacje i którzy przeprowadzą przez te kryzysy, które się na pewno będą zdarzać.
Sporo wyzwań, rzecz jasna, przed takimi osobami, ale oczywiście także sporo wyzwań przed wami, jako przed fundacją, która organizuje i trzyma pieczę nad tymi domami, które już funkcjonują. Przede wszystkim nad podopiecznymi, także nad tą nową ideą domu dla dzieci, także czy wychowanków z niepełnosprawnościami. Jakie są dla was największe dziś wyzwania? I dlaczego są to finanse?
No cóż, ja podczas otwierania ostatniego domu powiedziałem, że ja chciałbym dożyć takiego momentu, w którym ja będę nie otwierał nowy dom, a będę go zamykał. Kiedy będę mógł powiedzieć, zamykamy pierwszy dom, to będzie oznaczało, że nie są potrzebne. To jest oczywiście utopijne marzenie, mam tego świadomość. Wyzwania, które przed nami są, to są wyzwania, które dotyczą wielu z nas. To są podwyżki, galopujące ceny, to są niesamowite koszty, które ponosimy na utrzymanie domów. Słyszymy bardzo często w mediach o drastycznych podwyżkach. Nasz przykład pokazuje, że prawie 400% wzrosły rachunki za gaz. I to są problemy bardzo prozaiczne, problemy, które powodują, że nasza uwaga się dywersyfikuje. My powinniśmy skupić się na dzieciach, na tym, żeby zabezpieczyć im prawidłowość funkcjonowania, a nie na tym, żeby walczyć o przetrwanie. To jest duży problem w dzisiejszych czasach. I mam nadzieję, że za moment te problemy znikną, ale na razie borykamy się z nimi i to dosyć poważnie.
A ja także przypominam Państwu, że wchodzimy w ten szczególny okres w roku, kiedy musimy rozliczyć się z roku poprzedniego i to jest też taki moment, kiedy my możemy wesprzeć po prostu naszym 1% organizację pożytku publicznego. Fundacja Happy Kids oczywiście też na takie wsparcie liczy. 1% wydaje nam się zawsze, że być może to jest nic nieznaczący wpływ, natomiast jak się ten 1% do 2% doda i to wszystko, te wszystkie sumy się sumują właśnie, to dla was jest już to realne wsparcie. Jak to wygląda także na przestrzeni tych ostatnich lat? Jaki procent z tego waszego budżetu to jest właśnie ten nasz przysłowiowy 1%? To jest znacząca kwota? To jest znacząca część?
To jest bardzo ważna kwota, dlatego że my ją możemy przeznaczyć na konkretne dziecko, na konkretne działanie. Ja zawsze zachęcam do przekazywania 1% dla naszej organizacji, dla Happy Kids, ale zachęcam każdego o to, żeby pomyśleć o tym swoim procencie, dlatego że bez względu na to, jaką organizację wesprzemy, jaki to będzie obszar, każda z nich działa w imię jakiejś idei. Zachęcam do wspierania lokalnych organizacji, dlatego że jeżeli wspieramy organizacje łódzkie, możemy zobaczyć tak naprawdę efekt tego naszego 1%. A pamiętajmy, że bez względu, czy to jest złoty 20, czy to 86 groszy, czy 49, to nie ma znaczenia kwota, ale jeżeli 1000 osób złoży się po złotówce, to mamy 1000 złotych.
To myślę, że jest bardzo dobrze widoczne we wszelkiego rodzaju teraz, które są bardzo popularne, zbiórkach, tak zwanych zbiórkach crowdfundingowych na takich portalach, kiedy na przykład widzimy, że, nie wiem, celebryci w mediach społecznościowych angażują się w taką zbiórkę i wyjaśniają i wskazują wprost. Tutaj jest 100 tysięcy moich obserwatorów. Gdyby każdy z was przelał złotówkę, to mamy 100 tysięcy złotych, a na leczenie potrzebna jest jakaś tam inna kwota, prawda? I myślę, że ta moc rażenia, jeśli chodzi o liczbę osób, które się zaangażują, a niekoniecznie o sumy, które angażujemy, jest tutaj kluczowa.
Oczywiście. Tutaj ja obserwuję zmiany, jakie zachodzą, ponieważ my jako kraj, jako Polacy nie mamy wyobrażenia filantropii, która byłaby w nas rozwinięta jako pewien nawyk, czyli ja co miesiąc przekazuję złotówkę, 10 zł. To działa w krajach anglosaskich, gdzie bardzo często słyszymy o tym, że jakby naturalną rzeczą ja co miesiąc wysyłam czek. Co prawda ten trof tak funkcjonuje. Mam nadzieję, że to się zmieni, ale ta filantropia jest o tyle istotna, że my pomagając czujemy się dużo lepiej. Ja zawsze daję taki przykład, żeby spróbować pomóc sobie przejść na drugą stronę. Jeżeli pomożemy tej osobie, która wymaga pomocy, żeby przeprowadzić przez jezdnię, nagle doświadczymy czegoś, co jest istotne. Stajemy się lepszymi ludźmi. I tutaj, tak jak pani zauważyła, że nieważna jest kwota. Bo my sobie często powtarzamy, co ta moja złotóweczka zmienić, Jezus Maria, przecież to jest jakaś drobna kwota, nic nieznacząca. Proszę Państwa, jedna złotówka może czynić cuda, bo złotówka przyciąga drugą złotówkę. Ja przekazuję mój znajomy, znajomy znajomego, znajomi znajomych znajomego, etc., etc.
I tak się buduje realna kwota i realne wsparcie.
Ta kwota jest wtedy rzeczywista, a potrzeb niestety nie brakuje. Pamiętajmy, żeby też weryfikować organizacje, żeby sprawdzać, na co one przeznaczają, czy się rozliczają z tych środków, czy składają sprawozdania. Bo najgorsze, co się może zdarzyć, to to, kiedy my pomagamy i nagle się okazuje,
ktoś nas oszuka.
To jest oszustwo. Więc warto sprawdzić, zachęcam, ale nie bójmy się pomagać, bo warto. Warto być lepszym człowiekiem i dla innych, i dla siebie przede wszystkim.
To mogłaby być już piękna puenta naszej rozmowy, ale zapytam jeszcze o jedną rzecz. Ta pomoc, o której pan właśnie wspomniał, też może realizować się na bardzo wielu polach, co myślę padło wielokrotnie w naszej rozmowie. Ale pamięta pan taką historię, bo tak nawiązuje do tego, że ma pan kontakt praktycznie ze wszystkimi waszymi podopiecznymi wychowankami, która była dla pana szczególnie ważna. Taki sukces życiowy podopiecznego, który być może wydawałoby się, że nigdy takiego sukcesu różnie rozumianego także nie osiągnie. Coś takiego szczególnego, co zapadło pana pamięci?
Och, takich sytuacji było całe mnóstwo. Pamiętam dziewczynkę, która miała problem z promocją w gimnazjum do kolejnej klasy. Obecnie jest absolwentką Akademii Górniczo-Hutniczej, takiego trudnego kierunku fizyka medyczna, i pracuje w laboratorium jądrowym w Szwajcarii. To jest oczywiście olbrzymi sukces. Ale pamiętam chłopca, który... przepraszam, dziewczynkę, która trafiła z diagnozą. Tak naprawdę, no musicie ją, zacytuję, przechować do 18 roku, potem DPS. Dziewczynka skończyła technikum weterynaryjne, ma swoją rodzinę, dom, jest szczęśliwa. Te oddziaływania pokazują, że czas, nasza praca, ale miłość, którą ci rodzice przekazują, czyni cuda. Te cuda się zdarzają. Nie zawsze, nie w takim wymiarze często, jakbyśmy sobie oczekiwali, ale one są. I to bardzo często jest czymś, co może spowodować, tak, ja mam cel, ja widzę to. Poza tym pamiętajmy też o jednej rzeczy. Bez względu na to, ilu osobom nie pomożemy. Ja zawsze mówię, jeżeli przez... Ja pomagam dzieciom od ponad 35 lat. I zawsze powtarzam jedną rzecz. Jeżeli w życiu pomogłem tylko jednemu, to było warto.
I tutaj absolutnie stawiamy kropkę i mam nadzieję, że gdzieś tam poruszyliśmy także państwa wrażliwość, taką być może jeszcze nieodkrytą, albo taką, która właśnie tego poruszenia dzisiaj bardzo potrzebowała. Aleksander Kartasiński, Fundacja Happy Kids. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.